spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w to piękne niedzielne popołudnie, miesiąc maj, miesiąc Matki Bożej, dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego, jutro święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Dzisiaj nasze spotkanie rozpoczynamy przy kościele dedykowanym Matce Bożej Zwycięskiej. Kościół ten znajduje się bardzo blisko fontanny Mojżesza. Miesiąc temu przy tej fontannie zakończyliśmy nasz spacer po Rzymie. Zatrzymujemy się przy kościele. Ten kościół ku czci Matki Bożej Zwycięskiej jest kościołem, którym posługę duszpasterską sprawują ojcowie karmelici. Obecny kościół znajduje się na miejscu bardzo małej, starożytnej kaplicy poświęconej świętemu Pawłowi Apostołowi. Karmelici na początku XVII wieku wykupili ten plac i rozpoczęli budowę klasztoru i tego właśnie kościoła. Budowę kościoła zaangażował się słynny architekt włoski, o którym już wspominaliśmy, Carlo Maderna. Klasztor został już otwarty około roku 1610, a nieco później została ukończona budowa tej świątyni. Początkowo kościół nosił wezwanie świętego Pawła w nawiązaniu do wcześniejszej kaplicy istniejącej w tym miejscu. Podczas prac, kiedy budowano ten kościół, odkryto starożytny pogański posąg. Karmelici tą antyczną rzeźbę przekazali siostrzeńcowi papieża Pawła V, kardynałowi Scipione. Scipione Borghese był adoptowanym synem siostry papieża Pawła V i był też wielkim mecenasem sztuki. Ojcowie karmelici w zamian za to, że przekazali tę rzeźbę temuż kardynałowi, otrzymali bardzo pokaźną pomoc w budowaniu tego kościoła. Dzisiaj ta pogańska, starożytna rzeźba znajduje się w muzeum w Paryżu, w Luwrze. Karmelitański kościół Matki Bożej Zwycięskiej swoim imieniem upamiętnia jeden z epizodów wojny 30-letniej pomiędzy protestantami a armią katolicką. Przypominamy sobie z historii, że taka wojna 30-letnia była w pierwszej połowie wieku XVII. Tytuł Matki Bożej Zwycięskiej nawiązuje do klęski, jaką siły Ligi Katolickiej zadały wojskom protestanckim. Było to na początku tej wojny 30-letniej, mianowicie w roku 1620. To zwycięstwo katolików było bardzo ważne w całej tej trwającej dziesięciolecia wojnie i to zwycięstwo dokonało się na tak zwanej Białej Górze pod czeską Pragą. Był rok 1620, początek listopada. Jeden z kapelanów, karmelita, miał wtedy przy sobie obrazek z Maryją adorującą Dzieciątko Jezus. Obrazek ten ów zakonnik znalazł w zamku czeskim. Ten obrazek, wizerunek Matki Bożej był zniszczony i sprofanowany przez protestantów. Na tym obrazku Maryja i Jezus, można powiedzieć, mają wyłupane oczy. Jednak obecność tego zakonnika z tym wizerunkiem Matki Bożej, zwłaszcza jego modlitwa, zmobilizowała żołnierzy katolickich do jeszcze większego wysiłku, zapaliła ich do walki. I niebawem ta bitwa zakończyła się całkowitą klęską obozu protestanckiego. Wszyscy zgodnie to zwycięstwo przypisali nadprzyrodzonej interwencji Maryi. I dlatego też zmieniono tytuł tego kościoła, wezwanie tej świątyni. Po tym zwycięstwie ten kościół, który był na początku dedykowany świętemu Pawłowi, od tej pory nosi wezwanie Matki Bożej Zwycięskiej. Szanowni Państwo, nieraz w Rzymie powtarza się historię związaną z tym kościołem, z tym zwycięstwem pod Pragą, że mianowicie przez te wykute oczy Maryi i Józefa z tego obrazka jakby wystrzeliły promienie światła, które miały oślepić wojsko protestanckie, zmuszając je do ucieczki. Ten obrazek Matki Bożej po tej zwycięskiej bitwie przeniesiony został do Pragi, a później do Rzymu. I w 1622 roku jako cudowny został umieszczony w głównym ołtarzu tej świątyni. Wchodzimy do tego kościoła. Bogate, jednonawowe wnętrze doskonale reprezentuje styl dojrzałego rzymskiego baroku. Dekoracje na sklepieniu, w apsydzie, na chórze nawiązują do tego zwycięstwa odniesionego przez wojska katolickie pod Pragą. Zwycięstwa, które było triumfem nad herezją. I zauważamy napis nad chórem w języku łacińskim, który to napis możemy przetłumaczyć na język polski w taki sposób: ciesz się, Dziewico Maryjo, wszystkie herezje ty sama zwyciężyłaś. Prawdopodobnie takie słowa znajdowały się w hymnie, który ów karmelita, kapelan, ów kapłan miał śpiewać wtedy, kiedy odbywała się ta bitwa. Ten obraz oryginalny, który był świadkiem owego zwycięstwa pod Białą Górą w pobliżu Pragi, spłonął w XIX wieku, a jego miejsce dzisiaj zajmuje XVII-wieczna kopia. W zakrystii tego kościoła możemy zobaczyć kolekcję sztandarów zdobytych między innymi podczas tej wspomnianej bitwy pod Pragą, ale również sztandary z bitwy pod Wiedniem z roku 1683. Udajemy się teraz do ostatniej kaplicy po lewej stronie kościoła. Piękna kaplica, ufundowana przez pochodzącego z Wenecji kardynała Federico Cornaro. Ten kardynał zlecił Lorenzo Berniniemu dekorację tej kaplicy. Dekorację rozpoczęto około roku 1650, a więc ponad 25 lat po skończeniu budowy tego kościoła. Rodzina Cornaro zdecydowała o poświęceniu tej kaplicy, o dedykowaniu tej kaplicy świętej Teresie z Avila, hiszpańskiej karmelitance żyjącej w XVI wieku. Święta Teresa była wtedy bardzo popularną świętą. Kanonizowana była 25 lat wcześniej. Zresztą taką popularną świętą pozostaje również i dzisiaj. Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła. Co roku świętą Teresę z Avila, świętą Teresę Wielką wspominamy w liturgii 15 października. W ołtarzu tej kaplicy widzimy słynną rzeźbę wykonaną przez Berniniego, Ekstaza świętej Teresy. Rzeźba ilustruje mistyczne przeżycia świętej Teresy opisane przez nią samą w Księdze Życia, które to dzieło jest taką duchową autobiografią świętej karmelitanki. Jej serce zostało przeszyte przez anioła płomienną strzałą, symbolem miłości Bożej. Ta przepiękna rzeźba, wykonana z białego marmuru, uważana jest za jedno z najlepszych w historii przedstawień doznań mistycznych. Widownie tej sceny stanowią rzeźby wykonane również przez Lorenzo Berniniego, przedstawiające członków rodziny kardynała Cornaro. Te rzeźby umieszczone są w takich lożach, na takich balkonach znajdujących się po dwóch stronach kaplicy. Cały wystrój tej kaplicy, te rzeźby, malowidła stanowią jedno z ważniejszych dzieł baroku. Dlatego też tutaj przybywa tak wielu turystów, ale także studentów uczelni artystycznych, nie tylko z Rzymu. Kościół jest niewielki, zawsze wypełniony turystami, pielgrzymami. Wielu robi tutaj zdjęcia, jedni się modlą, inni podziwiają, zwłaszcza te piękne dzieła wykonane przez Lorenzo Berniniego.
Thank you.
wychodzimy z tego kościoła. Naprzeciwko widzimy kolejną świątynię barokową, której patronuje święta Zuzanna. Ona poniosła śmierć męczeńską w III wieku. Prawdopodobnie była krewną pogańskiego cesarza Dioklecjana, o którym już kilka razy wspominaliśmy. Przecież tutaj w pobliżu są te słynne termy Dioklecjana, przy których byliśmy miesiąc temu. Kościół świętej Zuzanny został zbudowany pod koniec IV wieku, prawdopodobnie w miejscu męczeństwa tej świętej. Warto zauważyć, że już od V wieku ten kościół jest kościołem tytularnym kolejnych kardynałów. I proszę Państwa, ten fakt jest udokumentowany. 495 rok już ten kościół był kościołem tytularnym dla jednego z ówczesnych kardynałów kościoła rzymskiego. Ten kościół był wiele razy przebudowywany. Ten kościół jest też kościołem stacyjnym w okresie Wielkiego Postu. Obecnie już chyba ponad 10 lat jest zamknięty, ponieważ trwa jego remont. Ale spójrzmy na piękną fasadę tej świątyni, wykonaną z trawertynu, również przez Carlo Maderne. On, jak już sobie przypominamy, między innymi był jednym z budowniczych Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie w końcowym okresie budowy tej watykańskiej świątyni. Carlo Maderno umarł w Rzymie i jest pochowany w jednym z kościołów blisko Watykanu, blisko Tybru, a mianowicie w kościele świętego Jana Chrzciciela Florentczyków. To znaczy, kościół został wybudowany dla tych, którzy przybyli z Florencji i zamieszkali w Rzymie, a święty Jan Chrzciciel jest patronem Florencji, która to Florencja jest stolicą Toskanii. Jadąc autostradą, tak zwaną autostradą Słońca, z północy na południe Italii, kiedy dojeżdżamy do Florencji, widzimy kościół dedykowany świętemu Janowi Chrzcicielowi, który został wybudowany, aby upamiętnić tych wszystkich, którzy budowali włoskie autostrady, którzy pracowali przy budowie tuneli. Kościół dedykowany patronowi Florencji, świętemu Janowi Chrzcicielowi. Kiedy jeszcze papieżem był Jan Paweł II, gdy z grupami wstępowaliśmy do tego kościoła, był taki pan zakrystianin kościelny, który, gdy zorientował się, że jest to grupa z Polski, to zawsze przynosił taką księgę, do której wpisywali się kapłani celebrujący tam w tym kościele mszę świętą. I zawsze ten pan wskazywał w kilku miejscach podpis Karola Wojtyły. Cieszył się z tego, że obecny wtedy Ojciec Święty celebrował Eucharystię w tym właśnie kościele przy autostradzie Słońca, przy wjeździe, tak możemy powiedzieć, do tego toskańskiego miasta, pięknego zresztą, Florencja. Jeszcze może o tym mieście powiemy, zwłaszcza, że bardzo wybitni artyści, bardzo wybitni twórcy sztuki pochodzili z Toskanii i byli związani z tym miastem. Szanowni Państwo, kierujemy się teraz w stronę Piazza Barberini. Idziemy ulicą świętego Mikołaja z Tolentino. Święty Mikołaj żył na przełomie XIII i XIV wieku, był zakonnikiem, należał do zgromadzenia Augustianów. Rodzice jego długo nie mogli mieć potomstwa. Udali się do Bari, do grobu świętego Mikołaja, tego słynnego biskupa, aby prosić Boga o potomstwo. Gdy szczęśliwie przyszedł na świat syn, dali mu właśnie imię Mikołaj na pamiątkę tego świętego Mikołaja, którego co roku czcimy 6 grudnia. Święty Mikołaj z Tolentino jest też patronem jednego z rzymskich kościołów katolickich, ale obrządku ormiańskiego. I tą ulicą dochodzimy na piękny plac, jeden z ważniejszych w Rzymie, a mianowicie Piazza Barberini, dedykowany rodzinie Barberini, która właśnie przybyła do Rzymu z Toskanii. Z tej rodziny pochodził papież Urban VIII. To ten papież, który w 1626 roku konsekrował obecną bazylikę świętego Piotra. I tam, w tej bazylice watykańskiej, przy katedrze świętego Piotra, jest jego grób, o czym już wspominaliśmy. Kierujemy się teraz w prawą stronę do niewielkiej fontanny, fontanna trzech pszczół. Pamiętamy, że trzy pszczoły są w herbie rodu Barberini i tym samym w herbie papieskim Urbana VIII. Fontanna została wykonana na polecenie tego papieża przez Lorenzo Berniniego w roku 1644. Fontanna miała być otwarta na rozpoczęcie 22 roku pontyfikatu Urbana VIII. Papież jednak zmarł tydzień przed tą datą. Zmarł 29 lipca, a dopiero 6 sierpnia rozpocząłby się 22 rok jego pontyfikatu na stolicy Piotrowej. Umieszczono już rzymską cyfrę 22 i trzeba było usunąć tą jedną kreskę. Rzymianie nawet mówili, że przez to wiele nieszczęść spadło na Rzym. Patrzymy na tę fontannę. Gromadzi się tutaj dużo ludzi. Fontanna bowiem jest pięknym dziełem tego wielkiego artysty Lorenzo Berniniego. Mijamy tą fontannę, idziemy nieco pod górę, ulicą Veneto. Ulica pełna ekskluzywnych sklepów, kawiarni, restauracji. Przy tej ulicy znajduje się ambasada Stanów Zjednoczonych. Często nawet na tą ulicę mówi się ulica amerykańska. Przechodzimy obok starych, dużych drzew, urodziwych platanów. I oto już zauważamy duże, okazałe schody prowadzące do najważniejszego kościoła zakonu franciszkańskiego braci mniejszych kapucynów, a mianowicie do kościoła Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. To właśnie papież Urban VIII Barberini pobłogosławił kamień węgielny pod budowę tej świątyni krótko przed poświęceniem Bazyliki świętego Piotra, bo 4 października 1626 roku, w dzień świętego Franciszka, a wiemy, że Bazylikę świętego Piotra poświęcił 18 listopada tegoż samego roku. I ten papież, Urban VIII, w tym kościele odprawił pierwszą mszę świętą w święto narodzenia Matki Bożej 8 września 1630 roku. Czyli kościół był budowany 4 lata przez brata i przez bratanka tegoż papieża. kościół ma bardzo skromną fasadę, jednonawowe wnętrze i widzimy tylko z jednej i z drugiej strony boczne kaplice. Ołtarze w tych kaplicach nawiązują do świętych zakonu franciszkańskiego. W głównej nawie tej świątyni, po lewej stronie prezbiterium, jest grób drugiego syna króla Jana III Sobieskiego, a mianowicie Aleksandra Benedykta, który pod koniec swojego niedługiego życia założył, przywdział habit franciszkański, habit braci mniejszych kapucynów. Aleksander żył tylko 37 lat. Drugie imię, Benedykt, ma po ojcu chrzestnym, a ojcem chrzestnym był papież Innocenty XI, ten, o którym wspominaliśmy przy okazji zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Imię chrzcielne papieża Innocentego XI było właśnie Benedykt. I oto widzimy piękny grobowiec, monument nagrobny ufundowany przez papieża Klemensa XI. Przedstawia on portret królewicza, płaskorzeźba w owalnym medalionie. Ten portret, ta płaskorzeźba umieszczona jest nad urną ze spoczywającą na niej koroną. Pod urną widzimy orła i napis: Książę Aleksander, syn króla Jana III, króla Polski. Wiemy, dlaczego jest tutaj pochowany syn polskiego króla, albowiem Jan III Sobieski miał bardzo dobre relacje z braćmi mniejszymi, kapucynami, a to przez dzisiaj błogosławionego Marco Aviano, kapucyna, który był legatem papieża Innocentego XI, wtedy, gdy Jan III Sobieski walczył pod Wiedniem. Pamiętamy też o tym, że i serce Jana III Sobieskiego jest pochowane w specjalnej urnie w kościele kapucynów w Warszawie. Szanowni Państwo, kościół ten Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia jest często odwiedzany przez turystów ze względu na niezwykłe krypty, które są wyłożone kośćmi i szkieletami prawie 4000 kapucynów przeniesionych tutaj z cmentarza, który znajdował się przy wcześniejszej siedzibie tego zakonu. Krypta powstała w XVIII wieku. Napis nad wejściem do tej krypty głosi: Byliśmy tym, czym wy jesteście. Czym my jesteśmy, wy będziecie. Ta swoista dekoracja tych krypt jest wyrazem kapucyńskiej teorii o tym, że ciało opuszczone przez duszę staje się niczym. Nie ma żadnego znaczenia. Na grobie fundatora tego kościoła, Antonio Barberiniego, był on bratankiem papieża Urbana VIII, umieszczono napis: Tu spoczywa pył, proch i nicość. Szanowni Państwo, wychodzimy z tego kościoła, wracamy na piękny plac Barberini. W jego centralnej części widzimy słynną fontannę Tritona, wykonaną oczywiście według projektu Lorenzo Berniniego w roku 1643, również na polecenie, na życzenie papieża Urbana VIII. Triton, bóstwo z mitologii greckiej, bóg mórz. Fontanna jest wykonana z trawertynu, przedstawia cztery delfiny podtrzymujące ogonami Tritona. Umieszczone też tutaj dwa herby papieża Urbana VIII, herby rodziny Barberini, a mianowicie trzy pszczoły. Z tego placu wychodzi wiele ulic, między innymi ulica Czterech Fontan, którą można dojść na wzgórze Kwirynał. Byliśmy już na tym wzgórzu. Przy tej ulicy, po lewej stronie, znajduje się okazały pałac Barberini, w którym mieści się dzisiaj Muzeum Narodowe. Jest to jedna z najpiękniejszych budowli barokowych w Rzymie, budowli niesakralnych. Przy jego budowie pracował oczywiście i Lorenzo Bernini oraz Carlo Maderna, Francesco Borromini i inni wybitni, słynni artyści tamtego czasu. Pałac znajduje się w pięknym ogrodzie, piękna zieleń ozdabia dziedziniec tego pałacu. Tutaj przychodzi wielu turystów, pielgrzymów, aby podziwiać ten dziedziniec, aby podziwiać tę wspaniałą, barokową budowlę. Wiele grup się tutaj zatrzymuje, pielgrzymi, turyści robią sobie zdjęcia na tle pięknej zieleni i tego okazałego pałacu. Pałac rodziny Barberini. Proszę Państwa, i my zatrzymujemy się na tym dziedzińcu. Maj, piękna zieleń, kwitnące kwiaty, kwitnące krzewy. I tutaj kończymy nasz dzisiejszy spacer. Niech Najświętsza Maria Panna, o której dzisiaj wspominaliśmy, wyprasza Wam wszystkim, Szanowni Państwo, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo, abyśmy pielgrzymując ulicami Wiecznego Miasta również dobrze przygotowali się do zbliżającego się Roku Świętego, roku 2025. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 10 dni temu Ojciec Święty Franciszek ogłosił uroczystą bullą rozpoczęcie tegoż roku jubileuszowego. Już niebawem w Boże Narodzenie wejdziemy w Rok Święty. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.